Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milcarek. Witam Państwa razem z Michałem Barcikowskim.
Kłaniam się, dzień dobry.
Będziemy rozmawiali o rasizmie, to znaczy o takiej rzeczy, która ostatnio znowu była przedmiotem różnych oświadczeń i dyskusji, nawet niezależnie od chwilowego wychylenia poziomu emocji w tej sprawie. To temat jest ważny, godny tego, żeby go spróbować naświetlić, także i w konwersatorium. Zdajemy sobie sprawę, że właśnie zupełnie niedawno usłyszeliśmy spoza granic naszego kraju, że przez Polskę przemaszerowują dziesiątki tysięcy rasistów. To bardzo zagrożenie, ale właśnie interesuje nas ten rasistowski wymiar tego. Z drugiej strony, rzeczywiście już z kolei z wewnątrz naszego kraju, w trakcie różnych dyskusji i celebracji, z kolei pewien młody człowiek reprezentujący bardzo konkretną organizację, jakiś czas podejrzewano o to, że sprzyja albo w każdym razie nie walczy z rasizmem, postanowił nam wytłumaczyć, że oni nie są rasistami, tylko separatystami rasowymi, co trochę wygląda na zabawę pojęciową. Spróbujemy więc dzisiaj tak ten temat ująć, żeby z jednej strony nie dawało się tego pojęcia używać tak jak młotka zawsze, gdy trzeba jakiejś manifestacji albo jakiejś grupie ludzi powiedzieć, że są źli, tak? To jest tak, czasami się używa tego słowa, a z drugiej strony rzeczywiście trzeba ustalić to, jaki wektor moralny to określenie posiada i czy daje się tak zgrabnie cywilizować, na przykład jak próbował to zrobić młody człowiek. No, zacznijmy może od tego.
Ale próbował to zgrabnie zrobić.
No, to właśnie tak jest, mówisz, tak.
No ja pytam, pytanie.
Tak przychylnie dla ludzi. Otóż trochę tak wychodząc.
Próbował.
Ono się zupełnie nie udało i wszyscy się go wyrzekli, zniknął ze swojej organizacji również. No w każdym razie, jeśli to jest rzecz, o której dyskutujemy, to zrozummy, o co chodzi. Dzisiaj, jak widzę z tych dyskusji, wynika, że rasizm głównie jest rozważany poprzez pewne konkretne zachowania, tak? Przez pewne odruchy, przez pewne na przykład huczące hasła, niepokój, obrazy. To trochę zrozumiałe, no bo jest to doświadczenie narodowego socjalizmu, hitleryzmu i jakby z tym to się kojarzy, z realizacjami zbrodniczymi. Tak? Niemniej może warto byłoby jednak spojrzeć na to od tej strony genezy i ruchu myśli tak wokół tego. To jest rasizm. Chyba po raz pierwszy w XIX wieku mamy do czynienia z takimi formułami, które zresztą same siebie traktowały jako naukowe. No, wiek XIX był wiekiem, w którym wszystko, co się liczyło, chciało być naukowe. To, co naukowe, dodajmy, zwykle oznaczało również, że nie motywowane religijnie, jakimś przesądem religijnym, tylko właśnie takie racjonalne, uporządkowane i na ogół związane z jakimiś obserwacjami biologicznymi. I rzeczywiście w tym dokładnie kontekście rodzi się, chociaż to nie znaczy, że znajduje oparcie, ale rodzi się, no to zainteresowanie ewentualnymi hierarchiami ras, prawda? Bo to nie sam fakt ras. Dzisiaj jest bardzo trudna, kontrowersyjna kwestia, po prostu uczeni wręcz boją się o tym mówić, bo się boją tych konsekwencji, tak, jakichś hierarchizujących, ale można powiedzieć, że ideologia, tak, czyli wyciąganie pewnych daleko idących wniosków, ustalanie, że są rasy wyższe, rasy niższe, rasy przeznaczone do panowania, rasy przeznaczone do niewoli i tak dalej, to tutaj mamy doktora Gobineau, tak, Francuza, który sobie usiłował najpierw ustalić, gdzie się usytuowała rasa aryjska i tak jakoś mu się to z różnymi klasowymi podziałami we Francji nakładało. No a potem mieliśmy przedziwny przypadek, ale bardzo charakterystyczny, pana Chamberlaina, Anglika, który z kolei taki charakterystyczny przykład XIX-wiecznej Unii Anglia-Niemcy, tak w myśleniu, takiego połączenia trochę w genezie protestanckiego, byśmy powiedzieli, a z drugiej strony takiego szukającego tych germańskich, tak, podstaw do własnej dumy. Tak. I to jest ten punkt wyjścia, początek taki może być naukowy, tak, quasi-naukowy, z którego właściwie wszyscy później w XIX wieku, w drugiej połowie i potem już, gdy powstawały masowe ruchy, które przyjmowały czasami hasła rasistowskie, no, jakoś z tego czerpali. Wszyscy oni żywili głębokie przeświadczenie, że to jest pogląd naukowy, tak? A relacja między nauką a polityką jest tutaj bardzo niepewna.
No to jest w ogóle taki jeden z, można powiedzieć, przesądów XIX-wiecznych, że można pewne kwestie polityczne rozwiązać, przykładając do nich ściśle metodę naukową, prawda? Że jest jakaś jedna metoda naukowa na ułożenie stosunków ekonomicznych, jedna metoda naukowa na ułożenie polityki, nie wiem, karnej, jedna metoda właśnie naukowa na ułożenie relacji pomiędzy ludźmi różnych kultur czy różnych ras.
W tych teoriach to jest ciekawe, właściwie na początku zawsze ci mityczni Ariowie albo też w innych konfiguracjach Nordycy, tak, byli tymi najlepszymi. A ciekawe, że no my nie akurat jesteśmy w tej strefie geograficznej, żeby nie powiedzieć rasowej, tak? Że zawsze wypadaliśmy niedobrze, tak? Słowianie to zawsze gdzieś tam niżej, tak? Albo
no tak. Znaczy to w ogóle można sięgnąć jeszcze wcześniej, prawda? I sobie spróbować rozpoznać, czy porozmawiać o takim zjawisku, jak spotkanie obcego, innego, prawda? To zawsze wywoływało, i nawet ograniczając to tylko do naszej kultury, prawda? Mamy Greków, którzy tutaj no, mają ten wyróżnik kulturowy, prawda? Ktoś, kto nie mówi po grecku, nie czci tych samych bogów, jest barbarzyńcą, prawda? Nawet jeżeli cywilizacyjnie stoi wysoko, prawda? Tutaj ich konfrontacja z Persami i tak dalej. Ale w każdym razie jesteśmy jacyś my i jacyś inni. Ten komponent rasowy, koloru skóry nie był wtedy tak mocno może podkreślany, czy ci ludzie o innym kolorze skóry żyli gdzieś poza obrzeżami naszego świata. Czasami był z nimi jakiś kontakt, prawda, w Egipcie gdzieś tam daleko jacyś ludzie o ciemniejszej skórze żyli, ale to się odbywało na poziomie legendy, prawda, a nie realnego kontaktu z innymi. Realny kontakt z innymi to był kontakt z inną religią, z Żydami na przykład, prawda, to był ten moment, w którym ta opozycja swój obcy w Europie była bardzo no, czasami krwawa, prawda. Konflikt. To się zmienia w okresie wielkich odkryć geograficznych, kiedy to nagle okazuje się, że kontaktujemy się już nie na poziomie legendy, tak, tylko twardych faktów. Podbijamy całe kontynenty, na których są ludzie, którzy inaczej wyglądają, nie tylko mówią innym językiem, ale czczą bożków, a nie prawdziwego Boga, prawda? Tylko zupełnie inaczej wyglądają. No. I tutaj jakby to powiedzieć, takie przekonanie, że ich inność, często definiowana w negatywny sposób, tak? Ich podrzędność, ich barbarzyństwo, ich brak cywilizacji, albo jak w przypadku tych wysoko rozwiniętych kultur Ameryki prekolumbijskiej, cywilizacja rozwinięta wysoko, ale demoniczna, tak jak to odbierano, no, zaczyna być ściśle związane z innym kolorem skóry, a już w wypadku eksploracji Afryki, prawda, gdzie ta różnica w kolorze skóry jest wyraźna, to jakby to ten komponent rasowy ma tutaj zasadnicze znaczenie, ponieważ Afryka, ten wielki i straszliwy bagaż milionów niewolników wywożonych z czarnej Afryki wymaga uzasadnienia, tak? Wymaga uzasadnienia, dlaczego oto jedna rasa wyraźnie różniąca się na pierwszy rzut oka od naszej rasy ma służyć nam, tak? Mhm. Czy to wynika z natury, czy to wynika z nieodwracalnego, to są skutki grzechu pierworodnego, które są nieodwracalne na tym świecie. No w każdym razie tak to sobie zaczęto uzasadniać, no a potem doszło do tego ten XIX-wieczny rozwój nauk przyrodniczych, z których wyciągano wnioski społeczne, no właśnie do czegoś, to można nazwać rasizmem naukowym w nowoczesnym znaczeniu tego słowa.
Z kolei reagując na to, co powiedziałeś, spróbuję to sobie tak uporządkować, że oczywiście mamy te kategorie to szerokiego tego sporu. My, nasi, tak, a z drugiej strony inni i bardzo różni od nas. No i że tu jest rzeczywiście czasami realnie spotkana różnica, no właśnie ta, która pokazuje jakby innego człowieka, w sensie zaczniemy z nim nawet jakiś kontakt, czarny człowiek, tak, bardzo różny. I rzeczywiście w początku to jest taka tak naprawdę w ogóle nieznana jakaś postać, która może służyć symbolowi. W średniowieczu czarni ludzie bywało, że byli po prostu jakimiś diabelskimi postaciami.
Czarny król ze wschodów, wstający
albo, alet, albo na przykład tak. właśnie, która postać, która jest no, zwyczajnie w naszym świecie, mieści tak. się w naszym świecie, więc oczywiście to jest ten szeroki plan, ale rasizm chyba to moment, w którym się dochodzi do konkluzji. A, ci ludzie są właśnie tego tak różni, to znaczy na przykład inaczej mają kształt głowy, albo kolor skóry, albo się inaczej poruszają, bo właśnie mają trochę inaczej, są inaczej jakoś skonstruowani. To z tego właśnie wynika, że oni są do pewnych rzeczy zupełnie niezdolni, zdolni, albo to zbrodni są bardziej zdolni, albo nigdy nie są zdolni do samodzielnego życia, trzeba im życie urządzić, czyli zrobić ich niewolnikami i tak dalej, i tak dalej. Czyli ja rozumiem, ja widzę ten przełom i on się pojawia dlatego w XIX wieku.
Wręcz dla ich dobra, prawda? Tak, bo to jest jedyna droga do tego, żeby utrzymać ich w cywilizacji.
Tak. I to jest to z kolei utrzymywanie w cywilizacji, to świecka wersja religii, to znaczy tutaj już właściwie takich po prostu musimy jakoś tam dla ich dobra, ale też i głównie dla naszego, ale budować cywilizację razem z nimi, tak? A z drugiej strony no, pojawia się ten instrument...
Choć to religijnie też uzasadniano,
tak,
prawda?
Tak, tak. Tylko powiadam, że już nie chodzi o zbawienie ich duszy, tylko raczej o jakieś takie właśnie, no, żeby coś z tego było, z tego nieszczęsnego życia, tak? A z drugiej strony pojawia się ten potężny instrument nauka, który pozwala uzasadnić wszystko. No jednak była ta bardzo mocna bariera religijna, autorytetu religijnego, w którym Kościół po różnych wątpliwościach i niejasnościach z tym spotkanie z nowym światem, z Indianami i tak dalej, pojawia się dyskusja, czy to są właśnie tacy sami ludzie, czy w ogóle nie ludzie, czy jakieś niższe kategorie ludzi, no i mamy jednak to rozstrzygnięcie.
Tak, w przypadku Indian nastąpiło to rozstrzygnięcie, natomiast w przypadku czarnych Afrykanów...
Rozstrzygnięcie, że są ludźmi tak. których trzeba... Tak
natomiast w przypadku czarnych Afrykanów, oczywiście ich, jakby to powiedzieć, ludzkiego charakteru, tak, dość szybko przestano kwestionować, natomiast to, że są z natury swojej
niżej
i mają służyć, no to tutaj już chrześcijaństwo, czy głos chrześcijaństwa z tym
nie
miał problem. Jeszcze tylko jedno zdanie. Pamiętajmy o tym, że cywilizacja ta tradycyjna, feudalna, prawda, ona miała w sobie bardzo mocne przekonanie, że są ludzie, cywilizacja podziału na stany, prawda, że są ludzie, którzy z urodzenia mają pewne funkcje, na przykład mają walczyć i rządzić, i są ci, którzy z urodzenia mają służyć.
A więc
prawda?
To nie było.
To nie
było,
więc
nie
ten
był
przeniesienie tego konceptu na to, że oto są rasy, które jedne mają, no właśnie, walczyć i rządzić, a inne rasy mają pracować i służyć, było jakimś tam przeniesieniem w polskiej ideologii sarmackiej. No to wręcz tak, już dopowiadałem do końca, to wywodzono od poszczególnych synów Noego, prawda?
Tak, tak, tak. Wracając do naszej rozmowy o rasizmie, no wiesz, bardzo szerokie pola żeśmy już z góry zwiedzili, ale w pewnym momencie zacząłeś mówić o tym, co z rasizmem silnie kojarzy się, a co jednak gdzieś tam z dala z kolei od naszego historycznego doświadczenia, mianowicie no, jakieś uzasadnienia rasistowskie niewolnictwa. Ktoś kojarzy jakieś ruchy politycznie, gdzieś tam wykorzystywały hasła rasistowskie, no to Ku Klux Klan to jest jedna z tych formacji, która mimo wszystko jakoś nam się kojarzy. Nie tak silnie jak w sporach amerykańskich, tak? Gdzie to jest problem własnej historii. Niemniej coś tam na ten temat słyszymy. To znowu pytanie, czy to jest ten rasizm głęboko, że tak powiem, ideologicznie przemyślany, czy zwyczajny odruch obrony swojej własnej pozycji?
No jakby być jedno z drugim jest związane. Znaczy pewną sytuację, tak, w oczywistej nierówności społecznej, która jest podstawą państwa i podstawą cywilizacji, tak? Bytu danej cywilizacji. Normalny człowiek, który nie jest zupełnie amoralny, tak? Nie kieruje się tylko zyskiem, tylko no chciałby żyć w świecie moralnie uporządkowanym i generalnie mieć przekonanie, że czyni dobrze, tak? No to sobie uzasadniano właśnie, jak to ma funkcjonować. Pamiętajmy, że że to był świat, w którym bycie panem i bycie służącym było elementem odwiecznego porządku świata, więc też te uzasadnienia przychodziły łatwiej.
To, czy charakter protestancki tego społeczeństwa?
No ale pamiętajmy, że niewolnictwo, jakby to powiedzieć...
No nie, ja wiem, że nie jest wpisane w konfesyjnie, ale niemniej ten moment takiego mocnego podkreślenia także we własnej narodowej czy społecznej ideologii, tak? Tego powtórzenia losu Izraela, który jest wśród Filistynów.
To znaczy, powiedzmy sobie, że po pierwsze system niewolniczy funkcjonował zarówno w koloniach hiszpańskich, portugalskich, jak i w koloniach brytyjskich w Ameryce Północnej. Przypomnijmy, że nie wiem, Brazylia zniosła niewolnictwo 20 lat później niż Stany Zjednoczone. To nie jest tak, że świat katolicki był wolny od tego. Nie, on był tak samo w to praktycznie zaangażowany. Jest prawdą, że część teologii, zwłaszcza kalwińskiej, prawda, mówimy o predestynacji, o tym, pozwalała łatwiej uzasadnić rozdzielenie ras niż no jednak pewien uniwersalizm katolicyzmu. Natomiast trzeba też równie mocno powiedzieć, że pierwsze ruchy abolicjonistyczne, to znaczy takie, które mówią o absolutnej równości wszystkich ludzi, o tym, że niewolnictwo jest złem moralnym, które nigdy nie może być uzasadnione, też wyszły z radykalnych kręgów, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, z radykalnych kręgów protestanckich, tak? W związku z tym tutaj, jakby to powiedzieć, jeżeli protestantyzm z wersji kalwińskiej produkował pewne uzasadnienia dla niewolnictwa, to pewien inny odłam myśli protestanckiej też produkował pewne radykalne uzasadnienia. Stąd na przykład część prawicy katolickiej europejskiej zawsze miała problem z abolicjonizmem amerykańskim, bo z jednej strony no, niemoralność niewolnictwa była dla nich oczywista, a z drugiej strony pewne argumentacje takich dogmatycznych abolicjonistów zbyt mocno im się kojarzyły z kolei z europejskimi rewolucjonistami, z tym przekonaniem o absolutnej równości wszystkich ludzi.
Muszę powiedzieć, że gdy się przyglądam tej walce, ona była długa, tych abolicjonistów i taka, żeby powiedzieć, nie przez długi czas nadziei na rozwiązanie tej sprawy nie było. Raczej atmosfera we własnym białym środowisku, taka jakby ci ludzie byli wywrotowcami, chcącymi niszczyć porządek społeczny, obrócili się przeciwko swoim, szkodzą, jakimiś są właśnie, mówię, wywrotowcami, rewolucjonistami, choć oni nie stosowali akurat tych metod, no to jeśli na to patrzę, to zawsze kojarzy mi się to z kolejnymi różnymi, tak, na różnym tle sytuacjami, gdy trzeba było podejmować czasami rzeczywiście w zupełnej mniejszości i samotności w swoim własnym środowisku, no obronę tej prostej zasady, że nie ma życia ludzkiego, które jest w tym sensie gorsze, że można nim szafować, tak? Że można powiedzieć, są jakieś kategorie ludzi do zagospodarowania takiego czy innego, ale nie tacy, którzy sami mają swoim życiem kierować. To taki, czasami rysuje się takie, że tak powiem, przypadki, w których ktoś gdzieś powiedział, że jakaś kategoria ludzi nie jest człowiekiem albo ich życie nie jest dość ważne czy dość samodzielne, żeby je zostawić, co najmniej zostawić w spokoju. Tak? Stąd zawsze powiew takiej szlachetności w działaniu tych ludzi, bo oni byli jednak, trzeba powiedzieć, o ile rasizmowi łatwo było być z tym uzasadnieniem niewolnictwa, był interesowny, prawda? Głęboko interesowny. Bardzo trudno było odwrócić szereg stosunków, które były już na tym zbudowane, stosunków społecznych.
Thomas Jefferson powiedział, że system niewolniczy to jest tak, jakby trzymać wilka za uszy. Nie jest to najprzyjemniejsza sytuacja, ale nie daj Boże, żebyś go puścił, bo cię... No to taki obraz...
No właśnie, no, właśnie. Tak, tak. Tak, więc nawet ludzie o otwartym umyśle, gotowości do przedyskutowania przynajmniej tej sprawy, bali się po prostu tej dyskusji ze względów także i politycznych, tak, wymiaru politycznego. Powiedz mi, trzeba było być wariatem, żeby podejmować antyrasistowską akcję wtedy w Ameryce?
Niechęć do niewolnictwa też miała swój wymiar ekonomiczny. Niewolnictwo było podstawą pewnej formacji ekonomicznej, tak, wielkich plantatorów, którzy najczęściej wytwarzali bardzo proste produkty rolnicze, natomiast wszystko musieli sprowadzać, wszystkie bardziej przetworzone, tak, produkty musieli sprowadzać za granicę. No tym, którym zależało na stworzeniu narodowego, naszego przemysłu, jakby tu powiedzieć, konflikt był oczywisty. W związku z tym zniszczenie cywilizacji niewolniczej było też, zwłaszcza w tej ideologii kapitalistycznej, wolnego rynku, prawda, tego rozwoju przemysłu. To też się mieściło, jakby to powiedzieć, w tych teoriach ekonomii, że to jest po prostu, to jest arystokracja, to jest jakiś relikt przeszłości, że tak się nie zbuduje cywilizacji, więc ten element oczywiście też był.
W konflikcie natomiast, północy z południem, tak się czasami go interpretuje.
To było już wcześniej. Zresztą zauważmy, że z jakichś powodów tego systemu niewolniczego nie odtworzono w Europie. Do Europy nie sprowadzano czarnych niewolników, sprowadzono ich na Karaiby, do Ameryki Południowej, Środkowej czy do Ameryki. Oczywiście to z różnych względów też klimatycznych, tak? Po prostu no, łatwiej tam, gdzie ciepło, stworzyć wielką plantację. Ale z jakichś względów pilnowano się, żeby do Europy tego systemu nie przenieść. Czyli gdzieś z tyłu głowy było...
On był nieestetyczny.
On był nieestetyczny. Wielu ludzi w Europie nie chciało budowy systemu opartego na darmowej sile roboczej i wielkiej własności ziemskiej, która była obrabiana przez darmową siłę roboczą, bo uważano to za zagrożenie dla z kolei innych interesów ekonomicznych. Natomiast opór moralny no rzeczywiście wtedy wymagał dużej odwagi i dlatego na samym początku za ten opór moralny no, brali się często ludzie, których dzisiaj byśmy zakwalifikowali jako no, terrorystów. John Brown, prawda, ze słynnego wiersza Norwida do obywatela Johna Brown, z którego Norwid zrobił no, taki symbol czystości, intencji, czego by o nim nie mówić, był człowiekiem po pierwsze nieprzystosowanym społecznie, to znaczy był człowiekiem, któremu nic w życiu nie wyszło. Był człowiekiem opętanym pewną ideą, tak, zniszczenia systemu niewolniczego. Uważał, że w tym celu może mordować, grabić, palić. Początki bywały trudne. Było też oczywiście zjawisko oporu bez przemocy, tak? Oporu, który chciał działać za pomocą prawa, prawda? Kształtowanie sprawiedliwego prawa. My tu jakby to powiedzieć się różne interesy zbiegały.
Spróbujmy jeszcze skonfrontować się już po prostu z tym, od czego trochę zaczęliśmy, mianowicie no, od tego, że my tam oczywiście o rasizmie wobec czarnych, o problemie niewolnictwa rozmawiamy, bo to było takie pole, na którym po prostu także, można powiedzieć dosłownie, w szerokich przestrzeniach działy się takie regulacje rasistowskie. Coś takiego podobnego w inny sposób mieliśmy też dość daleko, mianowicie w południowej Afryce. Przez długi czas to jeszcze, można powiedzieć, jest rzecz, o której pamięć no, jest jeszcze i kłopoty, które z tego wynikają, są ciągle jeszcze gdzieś tam w atmosferze politycznej tamtego regionu. Wymieniłem południową Afrykę.
No akurat w tych dniach to mamy symboliczna postać, czyli Robert Mugabe, prawda, który został odsunięty przez wojskowy zamach stanu, ale który przecież doszedł do władzy te 30 parę lat temu pod hasłem no, obalenia reżimu z kolei białego, tak. W Rodezji.
Więc to jest ten wątek, ale rzecz jasna i w Europie i z innego już powodu, w innych nastawieniach w Polsce, tak? Cały czas w Europie, ale w innym trochę tutaj klimacie, stajemy wobec problemu rasizmu antysemickiego. To jest takie zagadnienie, które wygląda zupełnie inaczej, bo tutaj jakby nikt nie sprowadza Żydów tak, jak sprowadzano Murzynów. Oni nie otrzymują, czy czarnych, nie otrzymują jakiegoś od razu statusu, który jest z definicji po prostu statusem niewolnika. Tak naprawdę przez długi czas, mimo tych konfliktów czasami krwawych, o których mówisz, i tych różnych eksplozjach jakiejś złości, nienawiści i tak dalej, to mimo wszystko mają status taki gościnny, tak? Mają swoje własne tam miejsca, no powiedzmy w...
Tak, aczkolwiek oczywiście ten element dyskryminacyjny zawsze jest obecny. Pomijając już oczywiście to, że z wielu krajów są po prostu wyrzucani, nawet tam, gdzie mogą przebywać. No, na przykład w Warszawie od średniowiecza do XVIII wieku obowiązywał zakaz osiedlania Żydów, prawda? Także ten element dyskryminacyjny zawsze tu był.
Niezależnie od tych wszystkich, bo to jest oczywiście ten szerszy, pewnie dzisiejsi badacze nie lubią tych rozróżnień, ale pozostańmy przy nich. Jest trochę czymś innym konflikt motywowany antyżydowsko, w sensie religijnie, czy tam jakimiś różnymi innymi, tak jak są konflikty między narodami. I te konflikty, o których ty mówiłeś na początku, że swój, obcy, to szeroka kategoria. Natomiast samo ustawienie go wewnątrz logiki rasistowskiej, z przeświadczeniem, że mamy do czynienia z jakąś rasą zdeprawowanych, tak, od wewnątrz, albo na przykład sprytnych w jednych dziedzinach, ale generalnie zdeprawowanych ludzi,
których cechy mają biologiczny.
Tak, który rozpoznaje się po prostu po kształcie nosa, tak, albo po jakichś innych prostych do namierzenia, bardziej lub mniej prostych do namierzenia cechach antropologicznych, tak. To tutaj mamy dosłownie ten cały sztafasz, tak, który potem u Rosenberga w jego micie rasy związanej ściśle z krwią, z tego wynika nie tylko pewna biologiczna struktura, tak, ale pewne typy kultury, pewna duchowość, religia, tak, która będzie zupełnie inna, będzie po prostu zdeterminowana rasowo. Tak. Czyli ktoś, kto jest Żydem i próbuje być kimś innym i tak nigdy nie jest w stanie tego zrobić. Tak. Musi być po prostu wykryty i nie ze względu na jakąś niechęć do tego człowieka, nie, ale tylko jakby wykryty jak, że tak powiem, rozsadnik jakiegoś zagrożenia. Tak? On jest po prostu samym swoim bytem, swoim istnieniem jest zagrożeniem, bo przy czarnych mieliśmy raczej do czynienia z masą ludności, których po prostu musiała być usadowiona w jednym miejscu, pilnowana i tak dalej. W przypadku Żydów pojawił się ten taki jakby taki cały z protokołów Mędrców Syjonu, tak? Cały taki, taka atmosfera, że oni po prostu nieustannie są zagrożeni.
Znaczy gdzieś... tak, że prawdziwy problem pojawia się wtedy, kiedy burzy się mury getta, tak? Kiedy oni się integrują, kiedy wchodzą do... Co zresztą, no, przecież już no to i w czasach przednowoczesnych takie teorie się pojawiały, prawda? W Hiszpanii oto nagle grupą najbardziej podejrzaną, po wypędzeniu Żydów, tak? Stali się ci, którzy zdecydowali się pozostać, nawracając się na katolicyzm, i oto nagle ich zaczęto demaskować jako tych, którzy się nawrócili interesownie. Swoją drogą, no, też może wielkie zdziwienie, prawda, jeżeli by jest taki wybór, a potem nagle odkrycie, że oni się może interesownie na ten katolicyzm nawracali. I tam w pewnym momencie w tej kulturze hiszpańskiej zaczyna być taka obsesja, prawda, przechrzty. Który jest fałszywy, który nie dotrzymuje przysiąg.
Tak? Także i tutaj w kulturze polskiej, kulturze Rzeczpospolitej, ze względu na zwłaszcza ten fakt niezwykły i tajemniczy sekty frankistów. Mhm. W pewnym momencie takie zagadnienie powstaje i istnieje do dzisiaj. Taki fenomen oczywiście dotyczy także nas. No, niemniej nigdy nie oznacza to wyciągnięcia wniosków prawnych w nowoczesnej, w historii najnowszej. Tak? Mamy właściwie jedyny przykład, ten hitlerowski, kiedy to dokładnie w ustawach.
No tak, jakby to powiedzieć, w czasach feudalnych, tak, przednowoczesnych, pewna separacja była wpisana w ogóle w logikę tego systemu. Natomiast oddzielne prawa dla różnych grup
każdy
grup
miał
ludzi,
swój statut.
Tak. W świecie liberalnym, tak, po rewolucji francuskiej, no to jest z najgorsza obraza, tak, że to może mogą być różne...
No tak, bo
nie
to
może,
jest
nie ma równości
obraza, bo przecież nie odtwarza się statutu dla różnych, tylko jedną kategorię, w tym wypadku Żydów, opisuje się w jakiś zupełnie...
Tak, i w to wszystko wchodzi hitleryzm, który tych Żydów traktuje jako, no właśnie, wrogów z krwi, wrogów dziedzicznych, a równocześnie, ponieważ w kontekście zachodnioeuropejskim, a zwłaszcza niemieckim, w przeciwieństwie do kontekstu wschodnioeuropejskiego, nie ma wyraźnego oddzielenia kulturowego. O tym też musimy pamiętać, że polska pamięć to jest pamięć o żydowskich miasteczkach na Kresach, o Żydach w chałatach, prawda, kultywujących swoją religię i swój tradycyjny sposób życia, z czego zresztą też wyciągano wnioski, ale to już zupełnie te. W Niemczech, no, Żyd to jest
przenikanie
tak,
się
Żyd to mówi. Jest, no, Żyd kto to
bogaty,
jest? Żyd to jest bankier. Żyd to jest Albert Einstein, jakiś naukowiec, który nie wiadomo czym się zajmuje, prawda, to jest, ale to jest bankier, tak.
To więc, jest również Karol Marx.
Żyd to jest Karol Marx, rewolucjonista, Żyd to jest Rothschild.
Więc tak, właśnie niezwykłe.
Tak, prawda? Więc to nagle wszystko...
Równocześnie rządzą, tak, panują.
Który z kolei trzyma świat ten anglojęzyczny, tak? Więc tu się z kolei jeszcze to łączyło z tą opozycją wobec Anglii i w dalszej perspektywie wobec Stanów Zjednoczonych, które diagnozowano jako właśnie zażydzone i tutaj rządzone przez jako zdrajców rasy germańskiej. Niby to anglosasi, prawda? Ale w gruncie rzeczy zdrajcy rasy germańskiej.
No dobrze, to...
Znaczy, inaczej, innej metody, żeby Żydów, jakby to powiedzieć, znaleźć jakąś cechę żydowską, tak, która pozwalałaby uzasadnić dyskryminację Żydów, niż jakiś taki biologiczny rasizm, tak, wtedy nie było, bo oni się kulturowo nie odróżniali, kończyli te same uczelnie, byli profesorami tych samych uczelni, no, już nie mówiąc o tym, że bardzo często byli też chrześcijanami od kilku pokoleń, co najmniej, prawda?
No dobrze, a to w takim razie, jak już kończymy powoli ten nasz przegląd różnych sytuacji rasistowskich, to powiedzmy sobie, że wracamy z tą naszą rozmową i panoramami już zupełnie do Polski. No, nikt z nas, to już parę razy te zastrzeżenia padły, nikt z nas nie zapomina o wszystkich także ponurych epizodach w relacjach polsko-żydowskich. Także być może w jakichś nie tylko ponurych, ale krwawych zajściach i tak dalej. Rzeczach, których padali ofiarą konkretnie, niewinni zupełnie ludzie. Pewnie zawsze, gdy się myśli o ofiarach po stronie żydowskiej, to się pamięta, że ma się do czynienia często z ludźmi uzależnionymi, tak, od, od szerzej, od z kolei wspólnoty polskiej, więc w jakimś sensie jest to jakaś nierówna waga tutaj, tak, możliwości i obowiązków. Więc to wszystko bierzemy w pamięć i tutaj nie w nawias, tylko w pamięć. Ale z drugiej strony, to skąd by się wzięli nad Wisłą w Warszawie, czy gdzie indziej tych dziesiątki tysięcy rasistów, że tak przewrotnie cię zapytam. W ogóle są tacy?
Znaczy, czy w Polsce są rasiści? Są.
Ale czy są w Polsce, nie wiem, złodzieje? No są. Ale czy jest, chodzi o to, czy moje pytanie, wiesz, było przesadne i prowokacyjne, bo było powtórzeniem, zacytowaniem tej absurdalnej opinii, ale no...
Znaczy, czy w Warszawie przeszło 60 tysięcy rasistów, faszystów i nazistów? Nie. Czy w Polsce jest zjawisko rasizmu? Jest tak jak na całym świecie. Czy ono się nasiliło w ostatnich latach na tle, jakby to być, kryzysu imigracyjnego? Wydaje mi się, że do pewnego stopnia się nasiliło. Żyjemy w globalnej wiosce, prawda? Którą jeszcze ten globalizm jest potęgowany przez media społecznościowe. W związku z tym my wszyscy, to o czym kiedyś może byśmy obejrzeli, dowiedzieli się w kronice filmowej, tak, oglądając przed seansem w kinie, prawda? Czy ten czarny, który był jak to ten przysłowie murzyn z kurieru wycięty, prawda? Gdzieś tam w prasie ilustrowanej byśmy go zobaczyli. No to nagle się okazuje, że problem relacji rasowych, nawet jeżeli on w Polsce nie jest bezpośrednio na ulicy odczuwalny, no to wszyscy jakoś przeżywają, bo przeżywamy to, co się dzieje w Europie, tak? I jakby to powiedzieć, może dobrym zamknięciem będzie takie powiedzenie sobie, że no tak się też kończy pewna inżynieria społeczna, bo, że tu nie chodzi o rasę, tylko chodzi o różne kultury, tak, które mają prawo żyć u siebie. Myśmy o tym mówili w rozmowie o kryzysie, o uchodźcach i o kryzysie imigracyjnym, że stwierdzenie, że każdy ma prawo do swojej ojczyzny i do rozwoju tej ojczyzny z jednej strony może być takim łatwym usprawiedliwieniem, żeby nie przyjmować nikogo, ale z drugiej strony jest, jeżeli będzie potraktowane prawdziwie, to jednak normalną i sytuacją rodzącą mniej konfliktów jest to, gdy każdy ma możliwość realizowania powołania swojej wspólnoty politycznej w swoim miejscu, w swoim państwie. Mieszanie się różnego rodzaju kultur, które oczywiście w warunkach pokojowych, w warunkach kontrolowanych, może doprowadzić do powstania nowych kultur, do czegoś pięknego, do czegoś, do pewnej syntezy. W sytuacji gwałtownej, w sytuacji, w której to jest spowodowane wojną, w której nie jest w ogóle kontrolowane, no musi prowadzić do konfliktów.
No cóż, kończymy naszą rozmowę. Próbowaliśmy naświetlić raczej tło i fundamenty tych zjawisk. No cóż, nie moralizując tu bardzo mocno, bo wydaje się, że dla każdego przyzwoitego człowieka konstatacja, że ma do czynienia z innym, zwyczajnym człowiekiem, wprowadza prostą zasadę. Zachowujemy się tak, jakbyśmy chcieli, aby wobec nas również się zachowywano. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję my razem z Michałem.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Zapraszam w następną niedzielę również do konwersatorium, jak zwykle o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milczarek.
Dobrej niedzieli.